Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą.
Witam Was w kolejnym odcinku żywiołowych związków. Dzisiejszy temat to związki w trudnych czasach. To temat, o który trochę mnie pytaliście. Dostałam sporo maili, sporo wiadomości z takim pytaniem, czy pandemia i te trudne czasy, które teraz nastały, wpływają tylko na mnie, czy też wpływają na inne pary. Jeżeli tak, to jak? I w ogóle jak sobie poradzić w całej tej sytuacji, która jest, trwa, wygasza się i właściwie jest trochę jak roller coaster. Już mamy momenty jakiejś nadziei, że jest lepiej, za chwilę jest trochę gorzej i znowu jesteśmy zamykani, a potem znowu otwierani. Właściwie ciągle jest frustrowana nasza nadzieja na to, że będzie już stabilnie, że będzie już normalnie tak jak kiedyś, więc to jest trochę pytanie o to, czy w ogóle będzie normalnie tak jak kiedyś, nastanie nowa normalność, ale że to frustrowanie nadziei na to, że już się unormuje, sprawia, że tak naprawdę ciągle jesteśmy w ogromnym, bardzo dużym napięciu.
Zaprasza Marita Woźne.
W tym podcaście będę chciała trochę opowiedzieć właśnie o tej frustracji, trochę o tym, jak pary radzą sobie w tych sytuacjach albo sobie nie radzą, ale także o rodzajach układów, które pary tworzyły jeszcze przed trudnymi czasami, a trudne czasy uwidaczniają trudy, które funkcjonują, są trochę jak soczewka. A na końcu będę chciała powiedzieć o cierpieniu i czy to cierpienie jakoś ma gdzieś iskierkę nadziei na to, żeby w nim móc też budować bliskość. A więc trudne czasy to jest taki moment kryzysowy dla wszystkich par. To moment, w którym na różnych polach uwidaczniają się różne trudności, nie tylko w sferze związku, ale też w innych sferach naszego życia, a w związku tym bardziej, dlatego że jesteśmy zmuszeni do bycia ze sobą 24 godziny na dobę, w związku z czym nie mamy takich momentów, w których możemy od siebie odpoczywać albo uciekać. Więc ten moment kryzysowy uwydatnia też nasze trudności, które w związku się pojawiły dawno temu i które nam od zawsze właściwie towarzyszyły albo od jakiegoś czasu, ale z różnych powodów nie chcieliśmy tych trudności też widzieć. W związku z czym można powiedzieć, że ta pandemia trochę jest jak soczewka, czyli ona nasila wszystko to, co było. Jeśli było trudno, to ona nasila to, co trudne. Będzie bardzo dużo złości, dużo napięcia, dużo obojętności, dużo oddalania się od siebie, poczucia samotności, frustracji w tym związku, jeszcze więcej niż dotychczas. A jeśli było dużo dobrego, no to ta soczewka też nam to uwydatni. Da nam więcej czasu na to, żebyśmy mogli być ze sobą, na budowanie kontaktu, na bycie ze sobą w takiej zwyczajnej, normalnej codzienności, kiedy pędzie naszego życia dotychczas nie było na to miejsca. Sporo też w tym okresie jest takiego lęku o to, jak będzie. Sporo jest już za nami. Wiele rzeczy być może się unormowało, ale być może też wiele rzeczy się zburzyło albo się utraciło, jak na przykład praca. Wiele osób musiało przedefiniować siebie, trochę zmienić na przykład role zawodowe, które pełniło, zmienić branżę, zmienić biznes, zamknąć ten biznes albo utworzyć nowy. I na nowo ułożyć się też w relacjach rodzinnych, które do tej pory jakoś funkcjonowały i każdy wiedział, gdzie ma swoje miejsce, a aktualnie trochę trudno o to miejsce i nie wiadomo, jak to poukładać na nowo. I chociaż część rzeczy być może jest już ułożona inaczej niż rok temu, to jednak dalej przynosi trud, dlatego że przez wiele lat żyliśmy w jakimś standardzie, wiedzieliśmy, co będzie, jak będzie, na co można się przygotować, jak można to zaopiekować. A w tej chwili trochę żyjemy właśnie nadzieją na to, że wróci ta normalność, tak jak było wcześniej, a jednocześnie jakaś część nas być może wie, że i tak już będzie inaczej, nawet jeśli zbliżymy się do tego, w czym żyliśmy kiedyś. I ten lęk o to wszystko, bo to nie jest tylko lęk o zdrowie swoje, o zdrowie innych, to nie jest też tylko lęk o pracę, ale ciągłe takie poczucie lęku związane z jakimś rodzajem bezpieczeństwa może sprawiać, że możemy też się do siebie jednocześnie zbliżać, bo kiedy tego lęku jest dużo o utratę, to tam jest taka przestrzeń, szczelina na to, żeby budować bliskość. Bo zwykle wizja tego, że coś możemy utracić, sprawia, że tej bliskości szukamy. I to nie dotyczy w ogóle związku, ale dotyczy też rodziny, dotyczy naszych przyjaciół, dotyczy w ogóle całego świata. Czyli to jest takie szerokie na skalę światową. Dlatego, że te trudne czasy pokazują nam, jak bardzo jesteśmy od siebie zależni, jak bardzo siebie potrzebujemy. To z drugiej strony może być frustrujące, może też sprawiać, że osoby bardzo niezależne będą czuły bezradność, której nie są w stanie wytrzymać i którą kiedyś mogły kontrolować, a dzisiaj nie jest już to możliwe. Przynajmniej nie w takiej formie, jak było kiedyś. I trochę próbujemy tą kontrolę odzyskać za wszelką cenę, nie spotykając się z tym, co jest w nas, w naszych emocjach, w naszych uczuciach, w naszych relacjach. I to jakby utrudnia też układanie się w tej nowej przestrzeni, a w tym także w związku jakoś na nowo. I to, co chyba jest najtrudniejsze dla par, to to, że wiele rzeczy byliśmy przyzwyczajeni, że mamy, posiadamy, że możemy nabyć, możemy kupić, możemy zgromadzić, więc można było wyjechać, kupić coś do domu, zająć się nowymi rzeczami. Generalnie jakby to świat, w którym żyjemy, czyli taka pogoń za tym, żeby mieć różne rzeczy, żeby je posiadać, właśnie wywróciła się całkowicie do góry nogami. Dlatego, że ten czas pokazał nam, że kupowanie, gromadzenie tych rzeczy w ogóle nie jest najważniejsze. I teraz, kiedy nam to zabrano, kiedy nie wiemy, co z tym zrobić, a jeśli tak właśnie funkcjonowaliśmy, to nie potrafimy odnaleźć się w tej rzeczywistości, bo nie potrafimy być. Czyli żyjemy trochę w czasach takiego właśnie posiadania, a nie bycia ze sobą razem. No więc jeśli przez większą część naszego związku byliśmy ze sobą w jakiejś części, ale w większej części byliśmy nastawieni na posiadanie różnych rzeczy i ta druga połowa była tylko po to, żeby jakoś być gdzieś z boku, bo tak się robi, bo ma się związek, to teraz takie autentyczne, realne bycie ze sobą jest naprawdę trudne. I właśnie te pary, które tworzyły dobry związek, mają okazję właśnie być ze sobą jeszcze bliżej, ale te, w których było wiele frustracji, rozczarowań, zawodu, jakiegoś kryzysu, to choć mogą wykorzystać ten czas na poukładanie tego, to jednak zderzenie się z tą realnością i rzeczywistością i zobaczenie, w jakim miejscu my jesteśmy, sprawia, że to nas zaczyna przerażać. Nawet możemy panikować albo mieć takie poczucie, że jedyne, co nam zostaje, to się rozstać. I że jak to jest możliwe, że my tego nie widzieliśmy wcześniej, że co się teraz z nami zadziało. Więc trochę jest takie pytanie, że jak tutaj być ze sobą wtedy, kiedy nie mamy tłumu, który nas obserwuje i przed którym zwykle zakładaliśmy jakieś maski, jakieś role, a teraz musimy się skonfrontować z tym, że my być może nie byliśmy prawdziwi. I to jest też spotkanie się z taką prawdziwą częścią siebie, spojrzenie na siebie w lustro, bez tych wszystkich masek, upiększaczy, kupowania różnych rzeczy, kamuflowania, tylko zobaczenia realnie tego, co jest w nas, ale też w naszym związku. Prawdopodobnie więc będą takie pary, które z tych powierzchownych relacji będą potrafiły zbudować głębsze relacje. Zaczną zauważać siebie nawzajem, prowadzić rozmowy, spotykać się, szukać okazji do tego, żeby być razem, przynosić sobie rano śniadanie, robić kawę, a potem spędzać wspólnie wieczór, czy w ogóle czas rodzinny organizować tak, żeby ze sobą być, rozmawiać też o swoich lękach, marzeniach, pragnieniach, frustracjach. I to wszystko sprawia, że relacja może się pogłębiać, ale kiedy tego napięcia jest tak dużo i nie potrafimy się od niego odkleić, bo nagromadziło nam się trochę przez ostatni czas, to możliwe, że będzie taka część par, która nie poradzi sobie z tym i nie będzie wiedziała, co zrobić z tą frustracją, a to zauważanie siebie wzajemnie, głębokie rozmowy nie będą możliwe z tego względu, że zaufanie jest już nadwyrężone i trochę trudno wejść w jakiś głębszy kontakt wtedy, kiedy boimy się, że druga strona za chwilę nas zrani, że druga strona powie nam coś, co sprawi, że albo my się wycofamy, albo ona się wycofa i nas odrzuci. I prawdopodobnie będą też takie pary, które miały dla siebie wiele życzliwości, wiele empatii, wiele zrozumienia. Natomiast bycie pod presją czasu i trudne czasy mogły zrobić temu związkowi, mogły też sprawić, że w sytuacji takiego ogromnego stresu najbardziej empatyczna osoba nie będzie w stanie brać pod uwagę innych osób. Czyli możemy być trochę zadziwieni sobą, jak szybko wypadamy z naszej strefy takiego komfortu, jak szybko pobudzamy się, jak szybko jesteśmy poza tą sferą równowagi i jesteśmy bardzo blisko tego, żeby wrzeszczeć, wychodzić, awanturować się, wylewać tą frustrację, a potem mieć poczucie winy. Czyli kiedy jestem pod taką silną presją czasu, to żyję w tym związku tak w międzyczasie, tylko wtedy, kiedy mam jakieś okruchy tego czasu. i w tym międzyczasie jest się też w związkach, bez pełnej uważności, bez bycia razem, bez takiej autentyczności, w ciągłym pośpiechu nie jesteśmy w stanie spotkać się prawdziwie. I tutaj powiedziałabym też o jeszcze innych rodzajach związków, układach, które związki mogły tworzyć i pandemia mogła je jakoś uwidocznić bardziej. To no, jednym z tych, o których już też powiedziałam, ale tutaj zaznaczę też wyraźnie, czyli takie dobre związki. Te związki, w których było dobrze i pandemia nam pomnaża to szczęście, czyli jest go więcej, jest więcej bliskości i jest nam dużo lepiej, choć mamy te momenty właśnie, kiedy czujemy się zestresowani i kompletnie nie musimy być dla siebie mili ani życzliwi. Inny układ, który ja nazywam projekt dom, to takie związki, które są ciągle jakby poza swoją relacją, czyli one wykonują różnego rodzaju zadania, świetnie logistycznie funkcjonują, wypełniają obowiązki względem dzieci, względem domu, robią wszystko to, co należy. To takie pary, które nawet mogły szczycić się względem innych par czy osób tym, że są wspaniale zorganizowane, że się nie kłócą, że świetnie dzielą się obowiązkami, że to dla nich nie jest problemem i nawet nie rozumieją, jak to jest możliwe, że ludzie kłócą się o takie rzeczy. Przecież to jest takie proste to uzgodnić, każdy jakoś dostosowuje się do tego drugiego i nie robi sobie pod górkę. Ale to też takie pary właśnie, które dzisiaj w tym kryzysie, kiedy są razem i nagle nie ma kogo odwozić, bo szkoły są zamknięte, przedszkola są zamknięte, praca nie funkcjonuje, tylko się jest w tej pracy też w domu. Czyli nie ma tego wyjścia i nie ma całej tej logistyki, którą trzeba ogarnąć. Co prawda ją trzeba jakoś zorganizować też w domu, ale to jest wywrócenie wszystkiego do góry nogami. I nagle nie ma z czego składać raportu. Czyli to są takie pary, które przychodziły do domu i mówiły to, co było zrobione, co było niezrobione, jak to przebiegło, jak to funkcjonowało. Ale one nigdy nie spotykały się ze sobą. Nie spotykały się po to, żeby pobyć razem, żeby poczuć swoją bliskość, żeby to bycie razem było jakąś taką naprawdę głęboką przyjemnością. Co więcej, nie było tam zbyt wiele czułości i ciepła, chociaż byli w tym wspólnie, byli w tym razem i nawet z zewnątrz mogli wyglądać na taką parę idealną, która świetnie organizuje sobie życie. No ale właśnie to bycie ze sobą 24 godziny na dobę mogło sprawić, że takie osoby nie potrafiły już ze sobą być albo musiały się na nowo odnaleźć w tym, bo nie trzeba było nic raportować, nie trzeba było żadnego sprawozdania, nie trzeba było żadnej takiej większej logistyki robić. No i ta para nagle musi stanąć przed takim wyzwaniem, jak tutaj skonfrontować się z tym dyskomfortem, który mam wtedy, kiedy stoję przed tobą, czuję ciebie obok i jakby nie za bardzo wiem, jak mam spożytkować tą bliskość, czyli gdzieś w mojej głowie, w moim umyśle, w moim ciele jest może nawet taki fragment, że chcę być z tobą, ale jest też taka cząstka mnie, która mówi nie wiem. I ktoś by powiedział, że to jest przecież bardzo proste, wystarczy podejść i się przytulić, to jednak na głębszym poziomie jest coś takiego w tych parach, że one są daleko od siebie emocjonalnie, mimo że fizycznie są w tym razem i za bardzo nie są w stanie znaleźć drogi z powrotem do siebie, chociaż bardzo tego pragną. Czyli można sobie wyobrazić nawet taką parę, która po całym tym dniu leży w łóżku wieczorem i każdy zajmuje się swoimi sprawami. Jeden przegląda Facebooka, przegląda to, co się dzieje w wiadomościach, skroluje telefon, a drugi czyta książkę. I być może gdyby nad nimi narysować takie chmurki, to każdy z nich marzyłby o tym, żeby ten drugi właśnie odłożył tą czynność, którą wykonuje i przytulił się, ale jest coś takiego, że żaden z nich nie potrafi zrobić tego pierwszy i idzie za tym uraza. Idzie za tym uraza, idzie za tym dyskomfort, idzie za tym poczucie rozczarowania, wiele wyobrażeń i domysłów, że być może on, ona już nie chce ze mną być tak blisko, że właśnie woli tą książkę, woli ten telefon. Ale para też nie sprawdza ze sobą tego, co oni właściwie czują. Żaden z nich nie dzieli się tym, co przeżywa. Ja mogę na przykład tego słuchać w gabinecie, kiedy ktoś przychodzi i mówi, że ma z tym problem, żeby odłożyć telefon, chociaż tak naprawdę chciałby być bliżej żony, ale kompletnie nie wie, jak ma to zrobić. Albo w drugą stronę, że kompletnie nie wie, jak ma zbliżyć się do żony wtedy, kiedy ona jest w telefonie i go nie odkłada. Czyli w tej parze problemem nie jest to, że nagle są 24 godziny ze sobą na dobę, tylko to, że są 24 godziny ze sobą na dobę uwidacznia bardziej problem, który był już dawno. Czyli to, że oni tworzyli ten projekt dom, to być może ten projekt dom służył do tego, żeby się do siebie nie zbliżać, żeby realizować te wszystkie funkcje rodzinne, ale niekoniecznie być ze sobą razem. I innym układem, innym rodzajem tego układu może być projekt życie. może być projekt Żyć pełnią życia. I to są takie pary, które były ze sobą, żyły niekoniecznie w związkach formalnych, ale to, co ich łączyło, to pasja i robienie wielu różnych rzeczy ze sobą, czyli takie kosztowanie życia pełną piersią. Każdy z nich miał takiego towarzysza do różnego rodzaju podróży, przedsięwzięć, rozrywek, czyli można było dalej być w jakimś zadaniu, ale to zadanie konkretnie dotyczyło konsumowania tego życia, czyli brania z niego jak najwięcej. Ciągle ta para mogła robić coś razem, tu wyjeżdżać, tam rower, tam piknik, tam wycieczka, tam impreza, tutaj spotkanie ze znajomymi, grill i tak dalej. I teraz, kiedy taka para zostaje zamknięta albo jej życie jest właśnie ograniczone, bo nie może wykonywać tych wszystkich rzeczy, to stoi w dokładnie tym samym miejscu, co para, która realizowała projekt dom. Czyli nagle musi się urealnić i zobaczyć, że wtedy, kiedy nie ma tych wszystkich rozrywek i rzeczy, które służą czy pomagają właściwie bardziej w byciu razem, to, że my nie umiemy być ze sobą razem i my nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić, nie wiemy, co mamy sobie powiedzieć, czym mamy żyć, nie umiemy zwolnić prawdopodobnie, bo celem tej pary było realizowanie jakichś zadań, a nie bycie ze sobą blisko. Można by też powiedzieć podobną rzecz o parze, która realizuje jakiś projekt na przykład zawodowy i jest w tym projekcie zawodowym i on nagle się kończy ze względu na to, że ten aspekt zawodowy ulega jakoś zniszczeniu, nie jest możliwy do realizowania, nie ma klientów, nie wiem, firma się rozpada i tak dalej. I wszystkie takie aspekty, wszystkie takie działania, które koncentrują się na tym, co na zewnątrz związku, a nie na tym, co wewnątrz. Jeśli para nie znajdowała wcześniej przestrzeni dla siebie i nie budowała wewnątrz siebie, swojej relacji, takiego świata, w którym mogą się spotkać, być ze sobą blisko, no to teraz staną w obliczu jakiegoś kryzysu. I jeszcze jeden aspekt, który zauważam u par, które przychodzą i opowiadają o swoich trudnościach, są te aspekty światopoglądowe, czyli ten ostatni rok bardzo narażał nas na to, żeby konfrontować się z różnorodnością nas samych, czyli z tym, że każdy z nas ma swój jakiś własny światopogląd i trzeba było zmierzyć się z tą próbą, tak, w obliczu tych różnych, przeróżnych oddziaływań społeczno-politycznych, ekonomicznych, aborcyjnych, antyaborcyjnych, kościoła, wiary i tak dalej. I jakikolwiek aspekt trudności byśmy sobie nie wyjęli z tej pary, to wszystko rozbija się o to, że trudno było, bądź jest dalej, fizycznie uciec od problemu, ale też psychicznie, no bo jesteśmy ze sobą cały czas. I to rozróżnienie tych różnych trudności, różnych układów par, które swój początek miały jeszcze przed tymi trudnymi czasami, ale teraz widać je bardzo wyraźnie. Ciekawa jestem, być może znajdziecie jeszcze inne układy, w których pary mogą funkcjonować, to też bardzo chętnie czekam na Wasze informacje zwrotne. Możecie dać mi znać. Pewnie są aspekty, które tutaj nie przewidziałam i nie omówiłam. Ale chodzi o to, że trochę próbując rozumieć, jak my funkcjonowaliśmy wcześniej i na jakim polu teraz nam relacja szwankuje, to sprawia, że możemy się właśnie poprzyglądać, bo daje nam to odczuć, w jakim miejscu my jesteśmy, gdzie jest mój związek, gdzie są jego dziury, luki, gdzie są jego niedoskonałości, co ja maskowałem tym pędem, pracą, innymi działaniami, szybkim trybem życia i tak dalej. No i teraz trochę zmierzając do konfliktów i do tego cierpienia, które zapowiedziałam na początku tego podcastu, to trochę mam ochotę powiedzieć, że całe te trudne czasy są jakby takim testem dla związku. To, co się dzieje w nas bez takiego zrozumienia, z czego to wynika, sprawia, że nie możemy tak naprawdę realnie się tym zajmować. No bo jeśli zatrzymam się na takim poziomie, że jest jakaś frustracja i kłócimy się o bieżące rzeczy, ale ja nie mam świadomości, że tak naprawdę to nie jest problem tego, że my nie dzielimy się obowiązkami domowymi albo, nie wiem, partner nie chce czegoś robić, a wszystko jest na mojej głowie, a nie zobaczę tego, że do tej pory żyliśmy sobie jako ta komfortowa taka para w wysokich standardach, która miała opiekę z zewnątrz, bo tu przychodził ogrodnik, tutaj przychodziła sprzątaczka, tutaj ktoś nam gotował obiady, tutaj jeszcze ktoś zajmował się innym aspektem domu. I teraz nagle, kiedy my stoimy w takim obliczu, że aha, no to trzeba się tym zająć, bo nikt nam do domu nie przyjdzie, chociaż wracamy, tak, do tego aspektu normalności, to ja muszę zobaczyć, że chodzi o to, że my nie potrafimy dzielić się, nie potrafimy jakby tworzyć tego życia, tylko że być może mamy inne osoby, które nam to życie jakoś tworzą, ułatwiają i jak się nie urealnię, tylko na siłę będę szukać, kombinować takich wyjść, które rozwiążą mi tę sprawę, ale nie rozwiążą mojego wewnętrznego konfliktu, który mam w tym związku, to nie jestem w stanie poprawić jakości tej relacji, nie jestem w stanie zbudować większej bliskości. Możemy więc wykrzykiwać, wrzeszczeć na siebie, kłócić się o różne rzeczy, ale czy zamiast tego, zamiast wrzeszczeć właśnie z niemocy, możemy próbować udzielać sobie wsparcia? Czyli przede wszystkim najpierw rozumieć to, co się zadziało, a potem udzielać tego wsparcia sobie wzajemnie, ale też wzajemnie tego wsparcia u siebie szukać. Czyli zamiast uwalniać jakąś swoją wściekłość na to, że teraz, nie wiem, nudzimy się, bo do tej pory wyjeżdżaliśmy i było fantastycznie, a w tej chwili to ja nie wiem, co ja mam zrobić ze swoją pustką, to może mogę zacząć szukać tej bliskości i szukać tego, jak mogę wypełnić tą przestrzeń, a przede wszystkim zobaczyć, że być może moje wszystkie wcześniejsze działania właśnie służyły temu, żeby wypełnić tą pustkę i żeby jej nie czuć. I teraz mam niezwykłą okazję do tego, żeby poprzyglądać się, z czego moja pustka wynika. I czy to jest pustka rzeczywiście taka pandemiczna, czy to jest pustka w ogóle z innych historii mojego życia, którą ja próbuję tuszować, jakaś część depresyjności mojej, której nie chcę w sobie widzieć. Mamy więc taką opcję, że możemy w związku pogłębiać swoją wzajemność, wrogość, to też jest opcja, którą pary realizują. Wtedy stare rany, urazy zaczynają tętnić na nowo życiem. I mówi się, że wiele osób w trakcie pandemii się rozchodzi, ale jednak to nie pandemia jest tego przyczyną, tylko ona uwidacznia to, co od dawna było w tej parze, ale było kamuflowane, tuszowane i para nie do końca chciała się z tym spotkać. Nie miała może pomysłu, jak to rozwiązać, a może gdzieś nieświadomie działała tak, żeby nie musieć się z tym konfrontować, bo i tak w trudach dnia codziennego było wiele napięcia, z którym trudno było żyć. Co więc możemy próbować robić w tych trudnych czasach dla naszego związku? Po pierwsze powiedziałabym, że przede wszystkim zmierzyć się z tym, czego do tej pory nie chcieliśmy widzieć. A więc szukać tych różnych, głębszych aspektów naszej relacji, która się uwidoczniła i trochę jest jak na tacy. A jeżeli samemu mi jest trudno, to może mogę się z kimś poprzyglądać albo słuchając tego podcastu mam jakąś większą refleksję nad tym, jak to w moim związku było wcześniej i właściwie czy teraz to tylko chodzi o obowiązki domowe, czy może chodzi o jakąś głębię tam. Po drugie mogę zobaczyć siebie jako osobę w związku, w parze, takiej prawdzie, a nie w tej iluzji, której do tej pory żyłam. Czyli właśnie, może dbałam o to, żeby mój związek był idealny, żeby świetnie się prezentował, żeby inni mi zazdrościli, żeby w ogóle być taką parą przebojową, żyjącą pełnią życia, świetnie organizującą się, jeśli chodzi o aspekty rodzinne, ale tak naprawdę nigdy nie zadawałam sobie pytania, do czego ja właściwie chcę od relacji i jaki ma mój związek być. Kolejny aspekt, bardzo istotny, to myślę, że takie dawanie sobie prawa do tego, że może być bardzo trudno, może być bardzo dużo emocji, może być ich więcej niż dotychczas i że to nic dziwnego, że tych emocji jest tyle, gdy nie mam miejsca na rozładowanie tego napięcia, bo zostało mi odebranych bardzo wiele rzeczy. Taką funkcję rozładowania napięcia na przykład pełnił dojazd do pracy. Jeśli teraz tego nie mam, to ja nie mam momentu, w którym się wygaszam, wyciszam. Jeśli teraz pracuję w domu i wszyscy pracujemy w domu, to muszę znaleźć taką przestrzeń, która mi trochę odpowie na tą potrzebę, jaką realizowałam sobie powrotem do domu poprzez jazdę samochodem, tramwajem czy autobusem. Czyli mogę wprowadzić nowy rytuał, który uzupełni tą moją potrzebę, odpowie na tą moją potrzebę, jaka jest. A więc taki rytuał przejścia do tego, co się dzieje w domu i że to niekoniecznie już jest praca. Ale też zgoda właśnie na to, że tych emocji jest tak wiele i że w ciągu dnia potrzebuję wiele takich momentów, które będą dla mnie pełniły funkcję brania łyków akceptacji, takich łyków odpoczynku. I to oczywiste, że one nie są wystarczające, bo bodźców, stresu, napięcia, frustracji jest zbyt dużo, no ale bez nich trudno będzie nie wybuchać i że to jest konieczne, czyli możemy próbować dawać sobie tego tyle, ile jesteśmy w stanie, ile to jest możliwe, ale jednak aktywnie poszukiwać takich momentów i to jest trochę pytanie właśnie o to, ile ja mogę zadbać o siebie, czy ja potrafię dbać o siebie, czy ja wybieram siebie w momentach, które są trudne, czy ja jednak dążę do tego, żeby dojść do swojego kresu, zajechać się, pokorek zrobić to, co mam zrobić, z poczuciem spełnienia, że wykonałam obowiązki, ale tak naprawdę bez energii na to, żeby móc porozmawiać z mężem, z żoną, partnerem, partnerką o tym, co u nas. Albo na przykład bez energii na to, żeby słuchać tej drugiej osoby, która też jest podobnym napięciu. Nie ma wtedy miejsca na takie wzajemne kontenerowanie się w tych trudnych emocjach. Inny aspekt, to tutaj chciałabym się powołać na psychologów, których czasami tutaj wspominam, są to Gottmanowie i oni mówią o tym, że istnieją w związku takie konflikty, które nie są rozwiązywalne. I to są takie konflikty, które nieustannie powracają i nie da się ich rozwiązać. I one dotyczą różnych aspektów dzieci, pieniędzy, różnych cech osobowości, po prostu które są w nas i niezależnie od tego, jakie podejmiemy interwencje, strategie, to one i tak będą się ujawniać. I teraz, kiedy jesteśmy ze sobą tak dużo czasu, to jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na spotykanie się właśnie z tymi konfliktami, które nie są rozwiązywalne i które kiedyś mogliśmy, nie wiem, machnąć na nie ręką, pojechać do pracy, zapomnieć o nich, rozładować swoje napięcie, wyjść i ochłonąć. A teraz jak nie mamy tych momentów, to jesteśmy cały czas w tym zanurzeni. Nie mamy gdzie od tego uciekać, ponieważ wszystko się nasila. Właściwie każda taka rzecz, która kiedyś byłaby drobnostką, której się już nauczyliśmy nawet, że ona po prostu istnieje w naszej relacji, chociaż dalej doprowadza nas do szału, to dzisiaj będzie nas doprowadzać właśnie do takiego szaleństwa dwukrotnie, czterokrotnie albo jeszcze bardziej. Kolejną rzeczą, którą warto jakoś robić, to jest takie uczenie się otwartości na inność drugiego człowieka. I to jest niezwykle nas teraz może ten czas przygotować, trochę nawet przeorać do tego, żeby uczyć się, mieć więcej zgody na ten wybuch. Żyjemy w czasach, które chcielibyśmy, żeby były idealne, my chcemy być idealni, cały konsumpcjonizm wpływa na to, że próbujemy się udoskonalić do takiego stopnia, który już nam kompletnie nie służy. I teraz no właśnie uczenie się trochę pokory, akceptacji, że nie mamy wpływu na pewne rzeczy sprawia, że możemy właściwie wracać do takich wartości, do takich momentów, które no jednak są jakąś realnością w związku. Czyli jeśli uczę się tego, żeby nie wybuchać, to nie robię tego idealnie, a już na pewno nie w tych czasach. Czyli uczę się chociaż tego w małych jakichś aspektach, zauważaniu drobnych rzeczy, małych kroków. Czyli coś, czego kiedyś byśmy nie tolerowali, bo na przykład wyjście i trzaśnięcie drzwiami doprowadziłoby nas do takiego stanu, że byłaby jedna wielka awantura. Być może dzisiaj będzie czymś w rodzaju ulgi, że ktoś po prostu wyszedł z tego domu, go nie widzimy i też możemy ochłonąć, bo nie mamy miejsca, gdzie możemy poczuć się bezpiecznie, nasze emocje mogą właśnie sobie spokojnie opadać. Ale też możemy uczyć się takiego rozumienia, że my jesteśmy przebodźcowani, że jesteśmy osaczeni sobą nawzajem, że nie tylko ja potrzebuję tego momentu oddechu, ale też druga strona potrzebuje tego momentu oddechu, momentu wyjścia, by móc dalej rozmawiać. Czyli na ile mogę uczyć się w sobie mieć większą zgodę na to, że te wybuchy będą w moim związku i że to nie świadczy o tym, że my jesteśmy teraz w jakimś kosmicznie wielkim kryzysie, choć może jesteśmy w kryzysie, ale że to świadczy o tym, że na tu i teraz jest nam naprawdę bardzo trudno być w jakichś innych emocjach i bardzo potrzebujemy siebie wzajemnie, żeby wracać do tej równowagi. A więc to jest trochę ten kawałek o tym, że w tych idealnych czasach musimy nauczyć się na nowo tej realności, czyli widzenia tego, że no nie zawsze jest tak, że jeśli się postaramy, to coś się zmieni, że nie na wszystko mamy wpływ, nie wszędzie jest rozwiązanie, że mamy w sobie dużo bezradności, że generalnie jesteśmy bezradni w obliczu wielu czynników, sytuacji, że to jest realność, z którą niewiele można coś zrobić, albo też, że rzeczy, które kiedyś były nam dostępne, dzisiaj niekoniecznie nam pomagają, a więc one kiedyś były skuteczne, a dzisiaj niekoniecznie są skuteczne. Nie dlatego, że coś z nami jest nie tak i my jesteśmy mniej zaradni w tym, tylko dlatego, że stresu jest dużo więcej. I jakby takie widzenie siebie może nam pomóc pomieścić też emocje drugiej osoby, swoje emocje, jakoś przetrwać ten trudny czas, trochę wyjść z niego silniejszym. A więc trochę podsumowując, wiedząc to, jak jest, w czym żyjemy i że wszyscy jesteśmy w tym zanurzeni i że to nie z nami jest coś nie tak, że dotykamy takiego czasem kresu, czasem swojego dna, czasem takich kawałków, których chcielibyśmy w sobie nie widzieć, to możemy próbować inaczej rozumieć krzyk, trochę inaczej rozumieć atak tej drugiej strony, bo do tej pory mogliśmy to widzieć jako człowieka, który stoi właśnie z łukiem i wymierza do celu i tym celem, tą tarczą to jesteśmy my i on koniecznie chce w nas trafić, ale możemy to właśnie widzieć inaczej, możemy szukać tego, co za nim jest, co on tak naprawdę próbuje tym zrobić, czyli że tam jest sporo zmęczenia, jest sporo przebodźcowania, jest sporo bezradności, trochę krzywdy, bólu, jakiegoś cierpienia, trudności w poradzeniu sobie z całą tą sytuacją. I im częściej uda nam siebie w tym przyjmować wzajemnie, tym bardziej możemy być dla siebie oparciem. Tym bardziej mogę oprzeć się wtedy na tym drugim człowieku, a on może oprzeć się na mnie. Wtedy, kiedy nie wszystko ja będę brała do siebie, czy na siebie, bo to mnie przytłoczy i jakby kolejny ciężar, czyli to, że druga osoba o mnie się chce oprzeć, czyli potrzebuje mojego wsparcia, będzie mnie tak przygniatać, bo już będzie tą kolejną rzeczą, która sprawia, że ja już padam na kolana i nie jestem w stanie, ale im mniej będę brać na siebie, tym bardziej wytrwam w tej postawie stabilnej do tego, żeby być oparciem dla drugiego człowieka. Więc trochę musimy odkleić się od tego, że wszystko, co druga strona robi, jest właśnie tym, żeby nam dowalić, żeby nam dokopać, wycelować w nas. I takie poczucie, że nawet jak jest gorzej, że nawet jak jest trudniej, to, że mamy takie momenty stabilizacji, tego, że możemy się wzajemnie na sobie oprzeć, sprawiają, że stajemy się silniejsi. Mimo tego, że jest szalenie trudno. Bo przeżywanie ze sobą cierpienia wspólnie, dzielenie się tym cierpieniem, dzielenie się też lękiem, sprawia, że jak możemy to przeżywać razem, to się wzajemnie wzmacniamy, czyli widzimy, że wytrzymujemy różne rzeczy i możemy być ze sobą bliżej. A sporo par, które przeżywa dużo lęku, zamienia ten lęk na złość, bo ta złość dodaje sporo energii i wtedy można ze sobą walczyć, a nie trzeba się spotykać w bezradności i w lęku. I kiedy obie osoby w tym lęku są, to nie wiedzą do końca, jak mają wspierać drugą osobę, kiedy same są bezradne, że może nie zawsze to, co według nas jest wsparciem, bo według nas często wsparciem jest to, kiedy zabierzemy komuś ten lęk. To możemy uczyć się tego, że to, że czujemy coś wspólnie, razem, w tym samym momencie, to jest wzmacniające, ale trochę trzeba mieć odwagi do tego, żeby móc na to spojrzeć, żeby móc w ogóle zacząć spoglądać w tamtym kierunku. Czyli nie zamiatać pod dywan rzeczy, które się dzieją w relacji, tylko wtedy, kiedy się uspokoi, wracać do tych różnych kwestii jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. I tak słowem podsumowania już tego wszystkiego, myślę o tym, że w takim kulcie tego doskonałego świata, tego pędu do tego, żeby było idealnie, często zaczynamy przestawać umieć doceniać to, co jest jakąś normalnością, czymś zwyczajnym, czymś codziennym, coś, co nam się wydaje, że tak powinno być. I mamy tak wiele różnych potrzeb, tak wiele nagromadzonych, że pytanie, czy ktoś jest nam w stanie je wszystkie zrealizować, czy my sami jesteśmy w stanie wszystkie te potrzeby zrealizować. I że dojrzały związek miłosny powinien mieć taką przestrzeń dla jednego i dla drugiego partnera, nawet jeśli te potrzeby są ze sobą sprzeczne. I to jest bardzo trudne, wymaga bardzo dużo dojrzałości, bardzo dużo pracy, ale to jest taki kawałek, który daje szansę na trwałość tej relacji. I że nie tylko ten kawałek, czyli zdobycie go właśnie, a więc już mogą nam się tutaj odpalać takie ochoty do tego, żeby to robić i pytania, ale jak? Tylko właśnie już to, co jest na samym początku drogi, czyli jestem bezradny, bo nie wiem, ja też jestem bezradny, bo nie wiem, są punktem wspólnym, od którego można zacząć tą podróż razem do tego. I takie uczenie się akceptacji, że bezradność i cierpienie jest wpisane w nasze życie nieustannie i choćbyśmy nie wiemy, jak się postarali, to nie jesteśmy w stanie go z tego życia wyeliminować.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.